Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Prezydent Polski Andrzej Duda rozmawiał w czwartek przez telefon z Ojcem Świętym Franciszkiem, między innymi o obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.
Rozmowa trwała pół godziny. Andrzej Duda poinformował papieża o tym, jakiej pomocy udziela Polska innym krajom, między innymi na misjach medycznych, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.
Jak relacjonował, Ojciec Święty uznał te działania za wspaniały przejaw solidarności między narodowej oraz za przykład pomocy bliźnim w trudnym czasie.
W najbliższych dniach do Watykanu dotrze transport od PKN Orlen ze środkami dezynfekującymi, które trafią do potrzebujących.
Ponadto, jak mówił Krzysztof Szczerski, biskup Rzymu i prezydent Polski rozmawiali także o przypadającej w połowie maja setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
Te główne uroczystości, które były planowane na niedzielę 17 maja, niestety są z powodu pandemii przełożone, natomiast Ojciec Święty zapewnił wszystkich Polaków o tym, że będzie modlił się przy grobie świętego Jana Pawła II w stulecie jego urodzin. Prosił wszystkich Polaków o to, żeby się duchowo łączyli z nim w tej modlitwie, w tym ważą także dla nas jako Polaków rocznicę i ważą rocznicę dla całego Kościoła.
Ojciec Święty także przekazał na ręce prezydenta błogosławieństwo dla Polaków, dla wszystkich rodaków na całym świecie.
Papież zapewnił o modlitwie za Polskę, za Polaków, za szczególnym wstawiennictwem Matki Boskiej, której miesiąc maj jest poświęcony. Prosił o to, żeby się także modlić za niego, za ustanie pandemii i za pokój na świecie, przekazał szef gabinetu prezydenta.
Ministerstwo Sprawiedliwości za bezpodstawne uznało wszczęcie przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa unijnego przeciwko Polsce.
Władze resortu zaapelowały też do unijnej instytucji, by nie nadużywała swoich kompetencji, powołując się m.in. na orzeczenia Trybunałów Konstytucyjnych polskiego i niemieckiego. Wykazano, że Komisja nie ma uprawnień do ingerowania w kwestie ustroju wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich Unii.
Takie stanowisko zaprezentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Chodzi o decyzję Komisji Europejskiej o uruchomieniu procedury naruszeniowej wobec Polski w sprawie ustawy dotyczącej postępowań dyscyplinarnych sędziów. Komisja Europejska twierdzi, że przepisy te podważają niezależność sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa Unii Europejskiej.
Odnosząc się do zarzutów Komisji, minister Zbigniew Ziobro podkreślił, że ustawa ta gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości.
Żadne państwo, które ma namiastki poważnego państwa, nie może zaakceptować sytuacji, w której jeden sędzia będzie mógł kwestionować status innego sędziego. Taka sytuacja prowadzi nieuchronnie bowiem do anarchizacji systemu prawnego, niepewności prawnej i rozkładu de facto aparatu sprawiedliwości państwa. Nasza reakcja była więc konieczna i zmierzała do uporządkowania systemu prawnego, co też się stało i znalazło potwierdzenie zresztą w ostatnich orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że Sąd Najwyższy nie ma prawa wkraczać swoimi uchwałami w obszar zarezerwowany dla polskiego parlamentu, czy dla polskiego prezydenta. W tym wypadku, jeżeli chodzi o prezydenta, to jego prerogatywę konstytucyjną związaną z nominowaniem sędziów.
Polskie władze mają 2 miesiące na odpowiedź na ustosunkowanie się i przekazanie odpowiedzi do Komisji Europejskiej. Jeśli w ramach dialogu nie dojdzie do porozumienia, sprawa może trafić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Od piątku sędzia Kamil Zaradkiewicz będzie pełniącym obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tak zdecydował w czwartek prezydent Polski Andrzej Duda.
Podstawą decyzji jest ustawa o Sądzie Najwyższym. Powierzone przez prezydenta obowiązki sędzia Kamil Zaradkiewicz ma pełnić do czasu powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Odchodząca prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że jest to nieważna nominacja.
Przedstawiciele resortu sprawiedliwości wskazują, że profesor Zaradkiewicz gwarantuje bezstronne przeprowadzenie Sądu Najwyższego do wyboru prezesa. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślił, że jest to osoba ceniona w środowisku sędziowskim.
Absolutnie świetny wykładowca, bardzo dobry prawnik, uznany, lubiany przez studentów, autor wielu komentarzy, kilkaset publikacji, publikujący w języku polskim, niemieckim, także ceniony przez pana profesora Rzeplińskiego, przez profesora Safiana, także nic dodać, nic ująć. Najlepsza decyzja, jaka mogła w tym momencie mieć miejsce.
Wraz z końcem kwietnia zakończyła się 6-letnia kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Tym samym Małgorzata Gersdorf przeszła w stan spoczynku.
Wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego po wcześniejszym wskazaniu kandydatów ma dokonać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Posiedzenie w tej sprawie powinno zostać zwołane w ciągu tygodnia.
Rząd pomoże samorządom w możliwym od środy otwarciu żłobków i przedszkoli, deklaruje szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Władze Warszawy skierowały w tym temacie do władz centralnych szereg wątpliwości. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Zgodnie z decyzją rządu 6 maja poluźniona zostanie część restrykcji wprowadzonych w związku z koronawirusem. Będą mogły być otwarte m.in. żłobki oraz przedszkola. Jest to jednak możliwość, a nie obowiązek. Ostateczna decyzja należy do samorządów. W grupie będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. W sytuacjach wyjątkowych będzie ona mogła liczyć 14. Resort edukacji pomoże tym samorządom, które nie wiedzą, jak poradzić sobie z ponownym otwieraniem przedszkoli. Wydamy szczegółowe decyzje i odpowiemy na pytania, zapewnił minister Dariusz Piątkowski. Jak wskazał na stronie internetowej resortu, zamieszczone są wszystkie wytyczne. Tymczasem list z licznymi wątpliwościami wysłał do rządu prezydent Warszawy. Widać, że Rafał Trzaskowski niezbyt dokładnie przejrzał przedstawione wytyczne, mówił w czasie konferencji prasowej minister Dariusz Piątkowski.
Widać, że jego urzędnicy i na pewno on sam nie przejrzeli tego, co Ministerstwo Edukacji, ale i także rodziny zaprezentowało na swoich stronach. Ale jeżeli pan prezydent potrzebuje, odpowiemy mu na każde z tych pytań oddzielnie, tak aby wiedział, co robić, choć wydawało nam się, że samorządne dlatego są samorządne, że potrafią na podstawie ogólnych zapisów wywieźć także i procedury szczegółowe. Już wcześniej pojawiało się wiele pytań, nie tylko ze strony pana Trzaskowskiego, dlatego też umieściliśmy kilkustronicowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wśród tych pytań jest część pytań, które zadał pan prezydent Trzaskowski.
Wiadomo już, że na otwarcie żłobków i przedszkoli nie zdecydują się m.in. władze Białegostoku oraz Szczecina. Takie deklaracje złożyli już włodarze tych miast. Jeżeli rodzic nie będzie mógł posyłać dziecka z określonych powodów do żłobka czy przedszkola, rząd zapewni mu zasiłek opiekuńczy. Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Przewodniczący ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz w rządzie PO-PSL był ojcem chrzestnym antyspołecznych i antypracowniczych reform, przypominają politycy PiS-u.
Członkowie sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy zwrócili uwagę m.in. na tzw. reformy OFE oraz podwyższającą wiek emerytalny.
Wskazali, że ówczesne władze nie miały programów społecznych dla rodzin w kryzysie, a receptą na problemy służby zdrowia była prywatyzacja szpitali.
Europoseł Beata Szydło, szefowa sztabu programowego Andrzeja Dudy, zapytała szefa PSL-u, dlaczego wtedy firmował szkodliwe działania rządu Donalda Tuska, a dziś stara się o fotel prezydenta Rzeczypospolitej.
Dzisiaj bardzo często Kosiniak pochyla się nad problemami rolników. Mówi, jaki to jest zatroskany. A przecież jego kolega partyjny, właśnie z PSL-u, pan Sawicki, wtedy, kiedy rządzili, mówił o rolnikach frajerzy. Kosiniak-Kamysz reformą podniesienia wieku emerytalnego wydłużył ten wiek emerytalny dla kobiet, które pracują na wsi, które pracują w rolnictwie o 12 lat. Panie Kosiniak-Kamysz, niech pan dzisiaj odpowie Polakom na te wszystkie pytania.
Politycy PiS-u ocenili, patrząc z perspektywy skandalicznych decyzji rządu, którego był członkiem Władysław Kosiniak-Kamysz, że nie ma prawa i argumentów, by krytykować politykę prowadzoną przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak podjął interwencję w sprawie szwedzkiego obywatela, któremu gdański sąd odebrał syna.
Dziecko trafiło do pogotowia opiekuńczego w Gdańsku. Mężczyzna przyjechał do Polski, ponieważ nie zgodził się z postępowaniem szwedzkiej opieki społecznej.
Ta umieściła w ubiegłym roku chłopca w tak zwanej rodzinie dyżurnej. Szwed nie może odzyskać dziecka, mimo że nie odebrano mu praw rodzicielskich.
Sam K. uciekł z synem do Polski i poprosił o azyl. azyl. Sąd w Polsce nie chce oddać dziecka i sam kontaktuje się ze Szwedami.
Mikołaj Pawlak uważa, że sprawa jest bulwersująca.
Dziecko przez tydzień jest pozbawione kontaktu osobistego z ojcem, ale to nie to jest najważniejsze, bo takie sytuacje się zdarzają, ale powiem na przykładzie. Zbrodniarz, bandyta, łobuz ma 48 godzin na kontakt z pełnomocnikiem. To dziecko od tygodnia nie tylko nie widziało się z pełnomocnikiem swoim, bo sąd utrudnia dostęp do akt dla pełnomocnika, ale również nie było wysłuchane przez tego sędziego, przez tą panią sędzię, która prowadzi sprawę. Sędzia nie widziała dziecka od tygodnia, nie wysłuchała go, nie zapytała się go, jak się czuje, ani jak się zachowuje. Sprawa bulwersująca. Składam wniosek o wyłączenie sędziego z powodu rażących zaniedbań administracyjnych w tej sprawie.
Szwed Samka uciekł z dzieckiem do Polski, ponieważ twierdzi, że w rodzinie dyżurnej jego dziecko doświadczyło przemocy. Lokalna policja umarzała jego zgłoszenia.
Sejm wysłuchał w czwartek informacji rządu na temat wystąpienia suszy w Polsce. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk podkreślił, że obecny rok jest bezprecedensowy ze względu na małą ilość opadów.
Minister dodał, że od 150 lat nie mieliśmy tak ciepłej zimy, a styczeń był najbardziej suchym miesiącem w historii pomiarów. W wystąpieniu minister wskazał, że brak wód roztopowych oraz niski poziom rzek negatywnie pogłębił wpływ suszy na tereny rolnicze.
Pomóc mają działania inwestycyjne rządu. Minister Marek Grubarczyk mówił, że dzięki nim w tym roku poprawiona będzie retencja korytowa.
Rząd kończy też pracę nad przepisami, które mają przyspieszyć inwestycje w ramach długofalowego programu rozwoju retencji.
Program rozwoju retencji i specustawa, która znosi wszelkiego rodzaju obostrzenia, przy czym już dzisiaj rolnicy mogą bez pozwolenia wodnoprawnego budować zbiorniki do 1000 m2 w każdym miejscu w głębokości 3 metrów. W związku z tym jest to bezwzględnie wpływ na tereny zielone. Program dofinansowujący budowę studni głębinowych, które również obostrzenia zostaną zdjęte specustawą, która ma za zadanie przyspieszenie, a przede wszystkim zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, a przede wszystkim wywołanie wpływu na oddziaływania samorządowe, jeśli chodzi o budowę zbiorników, nie tylko, ale całej retencji.
Wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński przypomniał z kolei, że do 20 lipca przedłużony został nabór wniosków o dofinansowanie między innymi instalacji nawadniających w gospodarstwach rolnych. Maksymalna wysokość pomocy na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych.
MSZ rozpoczął skierowaną do Polonii akcję pod hasłem Polska w Twoim domu. Ma ona na celu utrzymanie kontaktu z kulturą, historią i literaturą narodową.
W ten sposób resort dyplomacji zachęca środowiska polonijne, szczególnie dzieci i młodzież, do korzystania z bezpłatnych programów edukacyjnych i kulturalnych online.
Poprzez akcję nauczyciele i rodzice mogą znaleźć inspirację do nauki, korzystając z lekcji w sieci przygotowanych między innymi przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Ofertę tworzą propozycje między innymi takich instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Muzea Narodowe w Warszawie i Krakowie czy Instytut Polonika.
Wszystkie materiały są dostępne na stronie akcji oraz MSZ-u. O inicjatywie mówił, inaugurując akcję, wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk.
W dobie szerzącej się pandemii oraz przymusowej izolacji, braku możliwości przyjazdu do Polski, pragniemy zaprosić wszystkie dzieci i młodzież polonijną, jak i ich rodziców, do spotkań z Polską na odległość i z wykorzystaniem połączeń online. Mam przyjemność zainaugurować akcję Poland at Your Home, Polska w Twoim domu, przygotowaną przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale mogą w niej uczestniczyć całe rodziny polonijne. Zapraszamy do niezwykłych spotkań z językiem polskim, polską kulturą i historią na odległość. Chcemy w ten sposób umocnić polską obecność w domach polonijnych na całym świecie.
MSZ ogłosił także z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, który przypada 2 maja, konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem Moje najciekawsze spotkanie z Polską online.
Główną nagrodą będzie 2-tygodniowy edukacyjno-językowy pobyt w Polsce w 2021 roku w ramach programu Polska jest w Tobie.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.